Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani bracia i siostry, pozdrawiam was bardzo serdecznie w tym niezwykłym Wielkim Poście, który jest naprawdę wielki. I już na początku bardzo dziękuję Radiu 5 za to, że jest wśród tylu mediów, które od początku epidemii pomagają nam być razem. Kościół jest zgromadzeniem zwołanym w imię Pana, a my nie możemy się teraz gromadzić. Potrzebujemy jednak wspólnoty. Potrzebujemy tego, by nawzajem zaświadczyć o wierze i by wesprzeć się w wierze. Dlatego tak cenna jest posługa mediów. Możemy się spotkać przez najbliższe 3 dni, przez kilkanaście minut każdego dnia, więc zrozumiałe, że nie będą to wielkie nauki rekolekcyjne, lecz tylko skromna refleksja, która, jeśli komuś pomoże w osobistych przemyśleniach, w postawieniu sobie pytań i poszukaniu odpowiedzi, to spełni swoją rolę. Nazwałem te rozważania koronawirus, czyli czas na większą wiarę, nadzieję i miłość. A światełkiem dla tych rozważań niech będzie słowo, które w tych dniach daje nam Kościół w liturgii. Refleksja jest dziś konieczna. Nie możemy tego, co nas spotkało, tylko po prostu przetrwać i przetrzymać. Nie możemy też tego jedynie przeżyć. Tu chodzi o coś więcej. Tuż po zamachu na World Trade Center, gdy, jak pamiętamy, te 2 odrzutowce uderzyły w te 2 wieżowce, amerykański Newsweek opublikował zdjęcie, które bardzo mi wpadło do serca. Zrobiono je z mieszkania na Manhattanie. Wielkie okno zajmujące całą ścianę nowoczesnego apartamentowca, a za oknem właśnie scena tamtej tragedii. Moment uderzenia samolotów i potężny dym. W kącie pokoju stał telewizor i podpis pod zdjęciem. Tego dnia telewizor był wyłączony. To, co ludzie dotychczas oglądali na ekranach swoich telewizorów, śledząc bohaterów filmów grozy, teraz mieli za swoimi oknami. Telewizor tego dnia był wyłączony. Dzisiaj też może być wyłączony. W każdym razie nie trzeba oglądać filmów science fiction czy przerażających horrorów. Wystarczy włączyć jakiś program informacyjny, by zobaczyć coś, co dotychczas było efektem fantazji scenarzystów. Ciężarówki na północy Włoch, wiozące nieboszczyków, których nie ma gdzie pochować. Tamtejsze kościoły jak kostnice, trumna przy trumnie. Tak samo hiszpańskie lodowisko. Ksiądz kładący telefon na trumiennym wieku, by rodzina mogła choć się w ten sposób pożegnać ze swym bliskim zmarłym, bo innej szansy nie miała. Pacjenci w szpitalach z dziwnymi workami na głowach, bez nich już by się udusili. I ten przeraźliwy komunikat. Największa dobowa liczba ofiar, największa dobowa liczba ofiar, największa dobowa liczba ofiar. A jeszcze lekarze i służby sanitarne w kombinezonach jak kosmonauci albo kosmici. Dzisiaj też telewizor może być wyłączony. Dotychczas tak mogło być jedynie w filmowych scenariuszach. Gdy od prawie już 3 tygodni patrzę na milczący, wymarły ełk, niczym się przecież nie różniący od tego, co macie teraz za swoimi oknami, wciąż powracają do mnie słowa z Księgi Koheleta. To jest rozdział 12. Brzmią tak. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli, i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i wszystkie śpiewy przymilkną, odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu. Coś z tego właśnie mamy. Dużo z tego mamy. Ciszę na ulicach, strach, bezsilność silnych, gniew, bunt, złość, niepewność. Można by wymieniać długo. Ale najważniejsza sprawa dla nas wierzących to pierwsze zdanie z tego tekstu. Pomnij na Stwórcę swego. Nie zapomnij Stwórcy swego. Nie zapomnij teraz o Bogu. Tak, wiem, że wam może być jeszcze trudniej niż mnie. 3. tydzień bez szkoły z dziećmi, cały dzień w domu, jest trudniejszy niż pierwszy. A jeszcze jest przecież strach o przyszłość. Dotychczas byłem na śmieciówce, teraz jestem śmieciem. To od młodego człowieka. Wiem, że tak samo ma wielu, wielu innych. Domyślam się, że wielu z was. A jednak nie możemy zapomnieć pierwszego zdania z tego tekstu Koheleta. Pomnij na Stwórcę swego. Albo przeżyjemy tę sytuację zbożnie, czyli z Bogiem, albo bezbożnie, czyli bez Boga. I ta druga opcja będzie jednak trudniejsza. Bez Boga będzie trudniej. W czasach koronawirusa i w każdych innych. Wspomnij na Stwórcę swego, pamiętaj o Bogu, pamiętaj, że On jest z tobą, jest, bo obiecał. Być może dotychczas wielka rzeka twojego życia przypominała naszą Krutynię, Czarną Hańczę albo Ełk. Być może to wszystko płynęło spokojnie, bezpiecznie, a nawet leniwie. Było uporządkowane, przewidywalne i pod kontrolą. A teraz ta rzeka życia stała się niczym Dunajec pod Krościenkiem. Szybka, niepewna, niebezpieczna, pełna wzburzeń i meandrów. Ale właśnie tu potrzebna jest ufność, że ta rzeka nadal ma swe źródło i swoje ujście w Bogu, w Jego sercu i w Jego miłości. Cierpienie, pisze katechizm, i tak samo uczy doświadczenie, może być próbą wiary. Zresztą posłuchajcie tego zdania z katechizmu, to jest punkt 272. Wiara w Boga może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. I będziemy. Już jesteśmy wystawieni na taką próbę. Kuszeni do tego, by powiedzieć Panu Bogu adieu, by zwątpić w Jego miłość, by się odwrócić. Już przecież pojawiają się pytania zaczynające się od słowa dlaczego. Pytania, na które nie znamy do końca odpowiedzi, a przecież chcielibyśmy ją poznać. Światłem jest Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy podczas mszy świętej. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11. Koniecznie wróćcie do tego tekstu. Wskrzeszenie Łazarza. Czytając tę Ewangelię, patrząc na samo wskrzeszenie, nie przegapmy Marty. To jest ta Marta, o której przeczytamy w innym miejscu Ewangelii, gdy Jezus odwiedza ich dom w Betanii. Wtedy Marta biega, pędzi, gotuje, chce mnóstwo zrobić. To są wszystko rzeczy pożyteczne i ważne, a ona jest panią tej sytuacji. Kto był w Ziemi Świętej, to pewnie pamięta mały kościół w Betanii, gdzie nad głównym wejściem jest mozaika przedstawiająca Martę. Dzban w ręku, ścierka przewieszona przez ramię. Widać, kto tu rządzi. Ona. Ewangelia mówi, że jeszcze ma pretensje do swojej siostry Marii, że ta nie dotrzymuje jej tempa. Jezus powiedział wtedy do niej: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. A dzisiaj, w tej Ewangelii, którą czytamy w Kościele, widzimy ją wyhamowaną. Donikąd nie biegnie, niczego nie robi, nie działa, jest wyciszona. Zatrzymało ją cierpienie, śmierć jej brata Łazarza. Moi kochani, to my jesteśmy tą Martą. My, którzy krzątaliśmy się i niepokoiliśmy o wiele. My, panujący nad sytuacją, my, pociągający za sznureczki, my, od których wszystko miało zależeć i którzy wszystko mieliśmy mieć pod kontrolą. My, ja. Praca, dom, praca, dom, praca, 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 dom, praca, dom. My, ja. A teraz cierpienie nas zatrzymało. Śmierć konkretnych ludzi, śmierć Łazarza, naszych braci i sióstr i obawa o własne życie. Już się tak nie krzątamy. Już tak nie pędzimy. I co robi Marta? Ta z dzisiejszej Ewangelii. Ona prosi o pomoc Jezusa. Gdy jeszcze Łazarz żył, choć ledwie, razem ze swoją siostrą posyła Jezusowi wiadomość. Panie, ten, którego kochasz, choruje. Po prostu. A w domyśle jest: zrób coś, uzdrów go, przecież go kochasz. Ale Jezus nie reaguje. Czeka, zwleka. Jakby go nie obchodziło cierpienie przyjaciół, jakby ich próbował. Powtarzam raz jeszcze to zdanie z katechizmu, że wiara w Boga może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny. Łazarz umiera. Prośba Marty i Marii były bezskuteczne. Tak się przynajmniej mogło wydawać. I gdy Jezus w końcu zbliża się do Betanii, a Łazarz już od 4 dni leży w grobie, i gdy wydaje się, że wszystko jest zgaszone, że już nic się nie da zrobić, wtedy Marta wychodzi Jezusowi naprzeciw i mówi zdanie przepiękne. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da Tobie o cokolwiek Go poprosisz. Najpiękniejsze dla mnie w tym zdaniu Marty jest to ale. Tak, jestem dotknięta cierpieniem. Mój brat umarł. Gdybyś tu był, to by nie umarł, bo byś go uzdrowił. Uzdrowiłeś tylu ludzi, obcych, a przyjaciela, tego, którego kochasz, byś nie uzdrowił. Pomogłeś tylu obcym rodzinom, a nam, rodzinie Twoich przyjaciół, byś nie pomógł. Nie wiem, dlaczego nie przyszedłeś od razu, ale. Ale i teraz wiem, że Bóg da Tobie wszystko, o cokolwiek Go poprosisz. Moi kochani, jeśli Marta to my, albo raczej jeśli my to Marta, to bądźmy nią do końca. W tej sytuacji, której nie rozumiemy, wyhamowani przez cierpienie, idźmy do Jezusa. Z ufną wiarą, z modlitwą, która wynika z ufnej wiary. Niech w tej modlitwie będzie to ale. Panie, oto spotkało nas cierpienie, które widzisz. Cierpię i cierpię mój brat. Cierpimy, których kochasz, ale... Ale chcę to wszystko przeżywać z Tobą, bo wiem, że Ty jesteś Panem. Ty jesteś Alfą i Omegą, Ty mnie nie zostawisz. Ty jesteś ze mną, jak mi obiecałeś. Ty, który jesteś moim pośrednikiem u Ojca, Ty, któremu Bóg da wszystko, cokolwiek poprosisz. Tak, jest mi ciężko, ale bez Ciebie, Panie Jezu, będzie mi jeszcze ciężej. Dalsza część tego zdania z katechizmu, które już dwukrotnie cytowałem, brzmi: Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy, w dobrowolnym uniżeniu i zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest zwycięzcą. To w Jego imię papież Franciszek idzie przez pusty Rzym i błogosławi pusty plac świętego Piotra. Niby absurdalne, a jednak nieabsurdalne. Błogosławi niewidzialnie obecnych. To w Jego imię, w imię Jezusa, ksiądz Giuseppe oddał respirator młodszemu pacjentowi, a sam stał się kolejną ofiarą epidemii. A inny kapłan czytał w szpitalu Biblię przy samotnie umierających, aż w końcu sam odszedł. To w jedności z Jezusem chrześcijanie na całym świecie zjednoczyli się w minioną środę, by odmówić Ojcze Nasz. I tak to szło przez całą dobę. Gdzie wybiła godzina 12, tam Ojcze Nasz, od wysp Samoa po Hawaje. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz. To On, Chrystus, jest obecny w każdym odruchu dobra, które dzieje się przy okazji tego koronawirusowego zła, w każdej cząstce miłości. On jest w lekarzach, pielęgniarkach, sanitariuszach, ratownikach, naukowcach, we wszystkich wyczerpanych i bezsilnych. On jest w umierających i w tych, którzy z oddalenia opłakują swoich zmarłych. On ukrzyżowany i zmartwychwstały, On zwycięzca. On, przez którego Bóg okazuje swoją wszechmoc. On jest z nami. My jesteśmy w Jego dobrych dłoniach i w Jego dobrym sercu. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, ale Boże miłosierdzie nie zawiedzie nigdy nas. Śpiewamy w popularnej pieśni, a potem powtarzamy jej refren. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. I to jest nasza postawa na teraz. Gdy nasze plany i nadzieje zniweczył wirus, to jest ta chwila, by powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Papież Franciszek w adhortacji Christus Vivit mówi: Chrystus żyje. On napełnia nas swoją łaską, On nas wyzwala, On nas przemienia, On nas leczy i umacnia, On żyje. Zmartwychwstały Chrystus, pełen nadprzyrodzonego życia, przyodziany w nieskończone światło. Oby ta próba wiary naszą wiarę w Jezusa Chrystusa wzmocniła. Oby wzmocniło się nasze pragnienie otwierania się na Jego łaskę i Jego obecność, pragnienie przebywania z Nim w Komunii Świętej, w sakramentach, obyśmy zatęsknili za wspólnym wyznawaniem naszej wiary podczas eucharystycznych zgromadzeń. I bracia i siostry, módlmy się w tych dniach mocno i wiele za innych. Módlmy się wstawienniczo za tymi, którzy się nie modlą, którzy nie wierzą i którym z tego powodu jest ciężej, bo z całą tą sytuacją są zdani tylko na swoje naturalne siły. To jest czas wielkiej modlitwy wstawienniczej. Tak właśnie róbmy i dawajmy temu znaki, choćby przez to zapalenie świecy o 20:30. Nie możemy się przemieszczać, dodajmy więc w ten sposób sobie otuchy. Ja się teraz modlę się za Ciebie i proszę Cię, pomódl się w tej godzinie za mnie. Bądźmy razem przy Jezusie. Bądźmy pewni, że On jest z nami. A wszystkim osobom, które nas teraz słuchają, a które nie wierzą w Boga, zacytuję słowa papieża Franciszka powiedziane niedawno w wywiadzie dla jednego z włoskich dzienników. W jaki sposób w tych dniach mają zachować się niewierzący? Pyta dziennikarz. Wszyscy są dziećmi Boga i On ma ich w opiece, odpowiada Franciszek. Nawet ci, którzy nie spotkali Boga, ci, którzy nie mają daru wiary, mogą odnaleźć swoją drogę w dobrych rzeczach, w które wierzą. Mogą znaleźć siłę w miłości do swoich dzieci, do swojej rodziny, do swoich braci i sióstr. Ktoś może mówić, nie mogę się modlić, bo nie wierzę. Ale może on wierzyć w miłość ludzi, którzy go otaczają. I w tym znajdzie nadzieję. Po wskrzeszeniu Łazarza, jak mówi Ewangelia, wydano ucztę. Przybyło wielu ludzi, by zobaczyć żywego Łazarza i cieszyć się razem z nim i z jego siostrami. Koronawirus się skończy. Prędzej czy później, ale się skończy. Będzie czas na radość. Po co ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Pisze nasza poetka noblistka. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Zła godzina minie. Choć na razie siejemy we łzach, będziemy zbierać w radości, jak mówi psalmista. Choć teraz odłożyliśmy nasze harfy, sięgniemy po nie. Tylko nie zwątpmy i nie przestawajmy się modlić. Wspomnij na Stwórcę swego. I na koniec zwróćmy się do Maryi, tej, która jest mistrzynią w naszej wierze. Gdyby zebrać wszystkie cierpienia, jakich doświadczyła w swoim ziemskim życiu, starczyłoby na kilka ludzkich biografii. A jednak wszystko przeżywała w łączności z Bogiem. Nigdy nie odwołała swojego fiat. Wdzięczni za jej przykład, prośmy ją o pomoc. Módlmy się razem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zachować. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.